Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witamy bardzo serdecznie. Dziś mówić będziemy m.in. o repolonizacji banków, kończącym się czasie deflacji, rosnących cenach paliw i upadających firmach. Jest ich w tym roku w kraju, ale także w regionie więcej niż rok wcześniej. W studiu eksperci doktor habilitowany Mirosław Gajzy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I w studiu w Toruniu doktor Jarosław Oczki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dobrze się słyszymy. Ostatnio sporo mówi się o repolonizacji banków. Kilkanaście dni temu pojawiła się informacja, że włoska grupa UniCredit odsprzeda swoje udziały w banku PKO. Kupującym jest konsorcjum państwowego PZU i Polskiego Funduszu Rozwoju. Transakcja dotyczy prawie 33% akcji. No i na początek pytanie, dlaczego właściciel części akcji nagle wycofuje się z danego rynku? Jak to rozumieć, panie doktorze, doktor Mirosław Gajzy?
Oczywiście te wszystkie działania na rynku finansowym występowały wcześniej i występują i obecnie. To jest żadna nowość i również Polski to dotyczy. W związku z tym to, że jeden bank przejmuje drugi, dokonuje fuzji, przejęcia części bądź całości pakietu, to jest rzeczą zupełnie naturalną, to więc nie mamy się specjalnie nad tym zastanawiać. Kwestia jest tylko taka, w jaki sposób poprawi się funkcjonowanie tego systemu bankowego dla klientów, dla kredytobiorców, czy stopy procentowe i koszty kredytu będą niższe, czy faktycznie banki będą mniej konserwatywne jak do tej pory i bardziej przychylne dla Kowalskiego i dla takiej firmy, czy też nic się nie zmieni, no bo trzeba patrzeć z perspektywy klientów, którzy korzystają z banków, a nie z perspektywy tutaj powiedzmy nielicznych właścicieli, akcjonariuszy.
Ta operacja może być korzystna, niekorzystna dla klientów, obojętna? Doktor Jarosław Oczki.
Wydaje się, że ta transakcja, chociaż jest dość znacząca, to jest bank PKO, to jest 10% aktywów sektora bankowego, to jednak nie powinna ona wpłynąć jakoś istotnie na warunki kredytowania czy jakość świadczenia usług bankowych dla klientów. Tutaj wydaje się, że głównym motorem tego ruchu nie było jakby chęć poprawy sytuacji klientów czy kredytobiorców, bardziej dążenie polskiego rządu od pewnego czasu do właśnie repolonizacji. To był jeden z celów tego obecnego rządu. Plus akurat zbiegło się to w czasie z pewną restrukturyzacją działalności banku UniCredit, który postanowił wycofać się z pewnych rynków i być może zainwestować w inne rynki. Także tutaj dla klientów nie widzę dużych różnic potencjalnych. Ewentualnie, jeżeli można perspektywicznie by widzieć, gdyby kolejne takie ruchy miały miejsce, jakąś różnicę, to pewnie ta koncentracja banków w rękach państwa może stać się w pewnym momencie zbyt duża. Obecnie to jest około 30% razem PZU. Te banki, które ma PZU obecnie plus PKO BP, to jest około 30% sektora bankowego. To nie jest jakaś jeszcze może zagrażająca konkurencji koncentracja, ale należałoby tutaj pewnie już kolejne takie ruchy przemyśleć trochę dokładniej.
No właśnie, bo dotknął pan ważnej kwestii. Państwu w ogóle opłaca się mieć kontrolę nad bankami?
Sektor bankowy jest traktowany jako sektor strategiczny z różnych powodów. Nie było tak bardzo jeszcze tego widać przed kryzysem z 2008 roku, kryzysem światowym. Po kryzysie wiele państw zaostrzyło regulacje dotyczące sektora bankowego i też niektóre państwa stwierdziły, że jednak kapitał ma narodowość i takie pewne sektory strategiczne powinny być w pewien sposób kontrolowane, czyli nie powinny być te przedsiębiorstwa prywatyzowane załóżmy w 100%. Polska tutaj nie odstaje bardzo od krajów naszego regionu. Jeżeli porównamy się na przykład z krajami Europy Zachodniej, to ten współczynnik udziału kapitału zagranicznego w naszym sektorze bankowym jest i tak znaczący, dosyć duży. Jest on niższy niż w Czechach, na Słowacji, gdzie jest prawie 90% nawet przekracza. Ale jest to znacznie więcej niż w Niemczech na przykład, gdzie to jest około 10% tego udziału kapitału zagranicznego w sektorze bankowym. Także tutaj zależy, jaki rząd, jak bardzo traktuje ten sektor jako strategiczny, tak? Ale nie wydaje się, że teraz ta proporcja, która występuje, jest jakoś zagrażająca.
Państwu się opłaca kontrolować sektor bankowy, do którego Mirosław Gajewski?
Trzeba spojrzeć na dwa różne oblicza, państwa Europy Zachodniej, a państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Tu dominuje w większości przypadków kapitał zagraniczny w Europie Wschodniej. Oprócz Węgier, w Europie Zachodniej dominuje kapitał krajowy, ale to jest przecież uzasadnione poziomem rozwoju gospodarczego krajów Europy Zachodniej i różnicy, jaka jeszcze jednak istnieje między Europą Zachodnią a Europą Wschodnią, na korzyść oczywiście tej pierwszej. A więc moje tutaj uwagi, które wniosłem na początku, podtrzymuję, dlatego że jak pokazuje praktyka, niestety większość polskich banków stosuje wyższe stopy oprocentowania i wyższe marże niż banki zachodnie, z Europy Zachodniej. Wystarczy porównać oferty kredytowe. Stąd moja tutaj obawa, ja to mówiłem w pewien sposób, powiedzmy przekornie, ale obawa właśnie, że to wcale nie poprawi dostępu do kredytów i do niższych stóp procentowych, a wręcz przeciwnie, może spowodować spadek atrakcyjności.
Bo też tak, że jeśli będzie zbyt duża koncentracja w rękach państwowych, to ewidentnie odbija się to na konkurencji.
Oczywiście, bo ten brak konkurencji będzie też powodował, chociaż przede wszystkim stan, jaki dzisiaj mamy. No bo proszę popatrzeć na bank PKO BP, bank pocztowy, mBank czy inne polskie. One mają w zasadzie wszystkie wyższe stopy procentowe i koszty pozaodsetkowe od banków tak zwanych z Europy Zachodniej czy ze Stanów Zjednoczonych.
A jeśli państwo ma kontrolę nad sektorem bankowym, to w jakikolwiek sposób łatwiej finansuje się wtedy na przykład rządowe projekty, doktor Jarosław Oczki, to też może być taka filozofia, że no potrzebujemy pieniędzy i potrzebujemy też solidnego źródła.
No to jest jedno z zagrożeń właśnie. Oprócz koncentracji, którą wymieniłem, że może ona być zbyt duża i może naruszać konkurencję, zagrażać konkurencji, to właśnie drugim takim zagrożeniem jest pewne upolitycznienie jednak spółek z udziałem Skarbu Państwa. Rady nadzorcze raczej tam... Znaczy wśród ekonomistów raczej jest konsensus. Oczywiście nie wszyscy się z tym zgadzają, że jednak własność prywatna jest efektywniej zarządzana, jest silniejszy nadzór właścicielski, tak? Tutaj jest ta efektywność ekonomiczna jako pierwszy priorytet. W przypadku przedsiębiorstw państwowych czasami takim priorytetem jest właśnie utrzymanie zatrudnienia za wszelką cenę, albo w tym przypadku może być akcja kredytowa na jakieś właśnie projekty infrastrukturalne, które rząd podejmuje. Także z punktu widzenia rządu to jest, znaczy państwa, to jest może wygodne mieć taki duży udział w sektorze bankowym, dlatego właśnie, że takie projekty będą mogły być finansowane, dosyć łatwiej takie decyzje będą podejmowane. Jednak z punktu widzenia efektywności działania tych banków i bezpieczeństwa akcjonariuszy, którzy też jeszcze tacy tam mniejszościowi akcjonariusze mogą w tych bankach mieć udziały, może to być pewne zagrożenie. Także tutaj nie mówię, że takie zagrożenia teraz występują, ale też to trzeba mieć na uwadze, gdyby tak, mówię, ten proces miał dalej postępować i tych banków państwowych miało być więcej.
Są zagrożenia, ale Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, mówił jakiś czas temu w wywiadzie dla portalu Money.pl, że no, kanał bankowy jest pierwszym kanałem przenoszenia turbulencji z rynków zagranicznych i dobrze, jeśli w rękach państwa jest na przykład połowa sektora. To już może być za dużo, trochę o tym doktor Jarosław Oczki mówił, Mirosław Gajza.
No trudno tutaj jednoznacznie rozstrzygnąć, tak, jaka proporcja kapitał krajowy, kapitał zagraniczny, dlatego że my funkcjonujemy w systemie, w którym system bankowy jako taki polski jest bardzo konserwatywny. On dziedziczy pewne zachowania z lat jeszcze 90., z nieudanych reform pod koniec właśnie XX wieku, tak zwanego przestrzelenia i potem niepotrzebnego schłodzenia gospodarki. W związku z tym to dziedziczenie pokutuje tym, że realna stopa procentowa, realny koszt kredytu, jeszcze raz powtarzam, niezależnie, czy to są banki polskie czy zagraniczne, jest zbyt duży, a więc dostępność do pieniądza kredytowego jest zbyt mała i ja z punktu widzenia kredytobiorcy życzyłbym sobie po prostu, aby ten kredyt był tańszy. po prostu tańszy.
Już tak kończąc ten wątek, no PZU wpompuje, mówiąc tak kolokwialnie, 10 miliardów złotych. Z pewnością inwestor będzie chciał te pieniądze odzyskać i jeszcze na tym zarobić. To się faktycznie nie odbije na klientach? Gdzie PZU może szukać tego zarobku, do której Jarosław Oczki? Jeśli nie w marżach na przykład.
Być może się odbije, jak się spojrzy na koszty... koszty na przykład prowadzenia rachunków w polskim sektorze bankowym, to bank państwowy, tutaj nie chcę, może nie wiem, czy wymieniać nazwy, czy nie, główny bank państwowy w Polsce ma raczej wysokie marże, tak? Wysokie koszty prowadzenia rachunku i tutaj raczej to przejęcie ze strony państwa nie służy temu, żeby te koszty obniżać dla klientów, tylko może być rzeczywiście dobrą okazją, żeby te koszty podwyższyć, tak? I też państwo ma w sektorze bankowym około 30% albo więcej, to jest w stanie też już poprzez pewną politykę, strategię cenową różnych produktów bankowych wyznaczać trendy na rynku i też reszta uczestników będzie się do tego dostosowywała, także
ma to wpływ na całość.
Będzie to miało wpływ na całość i raczej wpływ na wzrost tych cen tych usług niż spadek, tak bym oczekiwał.
Proces przejmowania akcji banku PKO potrwa kilka miesięcy. W tym czasie nic, tak mówią obserwatorzy, raczej się nie wydarzy. Zobaczymy, co będzie później, a po krótkiej przerwie mówić będziemy o kończącym się właśnie czasie deflacji. Zostańcie Państwo z nami, to jest Regionalny Punkt Widzenia.
Przyszedł czas. Teraz mogę dać ci wszystko, czego było brak. Nie obiecam, zmienię się, będę jeśli chcesz na święta.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w Polsce skończył się trwający od lipca 2014 roku okres deflacji. W listopadzie ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1% w ujęciu miesięcznym. Zacznijmy może od takiego wyjaśnienia, cóż to takiego jest deflacja i czy dobrze się stało, że ten czas się kończy, doktor Jarosław Oczki.
Deflacja jest to odwrotność inflacji, czyli jeżeli inflacja jest wzrostem średnich cen dóbr i usług w gospodarce, to deflacja jest właśnie spadkiem cen, tak? Czyli mieliśmy do czynienia przez ostatnie ponad dwa lata z sytuacją, kiedy średnio ceny dóbr i usług w gospodarce spadały. To była wyjątkowa sytuacja, to się zdarzyło, zdaje się, pierwszy raz od transformacji gospodarczej, tak długi okres deflacji, czy w ogóle deflacja. Czy to jest pozytywne zjawisko? Raczej w literaturze ekonomicznej można wyczytać, że to jest negatywne zjawisko połączone z recesją często, ale mi się wydaje, że tutaj też trochę trzeba wziąć pod uwagę, jaka była przyczyna tej deflacji, ponieważ tą przyczyną może nie była taka typowa podręcznikowa przyczyna, czyli niewystarczający popyt. Jeżeli popyt jest niewystarczający, konsumenci mało kupują, to producenci muszą obniżać ceny, żeby zachęcić konsumentów i to może powodować deflację, tak? Z taką sytuacją nie mieliśmy raczej miejsca. Ta deflacja była głównie spowodowana poprzez spadek kosztów energii, spadek kosztów paliw płynnych na przykład. Trochę też przez te czynniki popytowe, ale jednak wydaje się, że te kosztowe miały tutaj bardzo znaczącą rolę. Stąd ta deflacja nie była destrukcyjna i właściwie trudno wskazać jakieś duże tutaj szkody w gospodarce. Rzeczywiście wzrost gospodarczy trochę w Polsce wyhamował. Być może ma to związek z deflacją, ale nie widziałem żadnego opracowania, które by to udowadniało.
Doktor Mirosław Gajzy, te 28 miesięcy deflacji to nie był czas destrukcji?
Zdecydowanie nie był to czas destrukcji, bo przecież tempo wzrostu produktu krajowego brutto było w granicach 3-4%. Mieliśmy wzrost pokaźny konsumpcji, zapotrzebowanie gospodarstw domowych rosło i to w bardzo dobrym tempie. Wzrost popytu inwestycyjnego był również na przyzwoitym poziomie, ale wracając do czynników, czynniki kosztowe, czynniki popytowe, ale również czynniki spekulacyjne, te trzy w podręcznikach z makroekonomii i pozostałych podnosi się jako determinanty zmian cen. A więc zdecydowanie tutaj decydowały czynniki kosztowe i spekulacyjne. Spadek to nie tylko ropy, ceny ropy i gazu czy innych surowców, ale spadek właściwie cen wszystkich towarów handlowych na giełdach towarowych od 2013-2014 roku przez 2-3 lata powodował deflację w gospodarce światowej, to znaczy ten czynnik deflacyjny pochodzi właśnie stąd, a to było głównie spowodowane spadkiem kontraktowania na giełdach towarowych, na właśnie tych kontraktach futures, czyli na towary handlowe. Teraz mamy sytuację odwrotną, 2016 roku jest większy ruch, większy popyt na te kontrakty, w związku z tym automatycznie ceny wszystkich surowców, wszystkich produktów, przetworów mają tendencję wzrostową i to jest główny stymulator właśnie gaszenia deflacji i przebicia jej na inflację. To tutaj pan redaktor podniósł w listopadzie i w październiku.
Główny urząd statystyczny mówi, że czas deflacji się skończył. Spójrzmy w przyszłość. Doktor Jarosław Oczki, czeka nas teraz jakaś eksplozja wzrostu cen, czy jakiś sensowny poziom inflacji będzie dla gospodarki dobry i on się utrzyma na niewysokim poziomie?
Miejmy nadzieję, że nie eksplozja wzrostu cen. Narodowy Bank Polski cel inflacyjny określa na kilka procent, także tutaj nie sądzę, żeby ta inflacja, która przyjdzie, miała większe rozmiary. Czeka nas na pewno wzrost średnich cen dóbr i usług w gospodarce i tutaj te koszty energii czy drożająca ropa, słaby złoty na pewno się do tego przyczynią. Także inflacja wystąpi i być może już nie będzie powrotu do deflacji, ale nie sądzę, nie widać na razie czynników, które by mogły spowodować, że ta inflacja miała być bardzo wysoka.
A to jest tak, że jakiś sensowny poziom inflacji jest dla gospodarki nawet korzystny?
Określa się to jako cel inflacyjny w granicach 2-2,5%, jako ten tolerowany, wyższy już nie, dlatego że ceny wtedy rosną szybciej niż tempo wzrostu dochodu narodowego, ale ja chciałbym powrócić do tej przyszłości, którą tutaj pan podnosi. Ja jednak widzę pewne zagrożenia. Sam program 500+, czyli uruchomienie wydatków wydatków, tak, zasilających budżety domowe, nie pochodzący ze wzrostu wydajności pracy, a z transferowania środków fiskalnych, zawsze jest inflacjogenny i to jest czynnik niezbadany.
Dlaczego tak, że rośnie konsumpcja, roku. Tak?
Zdecydowanie.
Więcej jest, rośnie konsumpcja, ludzie chętnie kupują, tak? No więc
tak,
jest
a to
skłonność
nie
do tego, żeby
ze wzrostu
podnosić
płac,
ceny.
Prawda? Czy wydajności. To jeszcze jest gorsze, bo wtedy jest to czynnik, który bardzo szybko podnosi właśnie presję inflacyjną. Ja mam takie obawy, że pod koniec przyszłego roku możemy przestrzelić z tą stopą inflacji powyżej 2,5% z uwagi na ten program właśnie 500+.
Nadmierna inflacja, jakie może mieć skutki, doktor Jarosław Oczki?
Nadmierna inflacja jest niedobra dla konsumentów, dla przedsiębiorstw, ponieważ destabilizuje gospodarkę, destabilizuje planowanie ekonomiczne. Tutaj nie wiem, czy bank centralny ma instrumenty, żeby kontrolować inflację, także być może nie wystąpi jednak ten scenariusz przestrzelania celu inflacyjnego. Możemy spodziewać się na pewno w przyszłym roku podwyżki stóp procentowych, tak? Czyli jak bank centralny podniesie stopy procentowe, to ograniczy akcję kredytową, spowoduje też, że lokaty staną się, będą wyżej oprocentowane, w związku z tym część konsumentów wybierze oszczędności, a nie konsumpcję. Tutaj, ale rzeczywiście zgadzam się z moim tutaj rozmówcą, że taki efekt może wystąpić, że nadmierna konsumpcja zdecydowanie może przyczynić się do zwiększonej inflacji.
Wyższe stopy procentowe, także, jeśli dobrze rozumiem, to po prostu więcej zapłacimy także za kredyty.
Co ma służyć zahamowaniu tego właśnie rosnącego szybko popytu, chociaż to byłoby sensowne, dlatego że jeśli on nie pochodzi ze wzrostu wydajności pracy, jest on niepotrzebny.
W ostatnim czasie wzrosły ceny benzyny. Zauważył to pewnie każdy, kto tankuje paliwo na stacjach. Na niektórych stacjach cena za litr zbliża się do 5 zł. Dlaczego tak się dzieje, dr Mirosław Gajza?
Jest kilka czynników, które mają na ten fakt wpływ. Podstawowy, no to są zmiany na rynku światowym. Ograniczenie wydobycia i sprzedaży ropy naftowej za porozumieniem OPEC i Rosji będzie powodowało spadek właśnie ceny, wzrost ceny i spadek podaży. Jednak z drugiej strony należy pamiętać o czynnikach, które będą neutralizowały taki bieg spraw, a więc wzrost wydobycia ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, a więc efekt kompensacyjny może wpłynąć na to, że on się wyzeruje. Zdecydowanie będziemy mieli w dłuższej perspektywie taką podaż, jaką mamy obecnie i ceny gdzieś w granicach właśnie 4,80 do 5 zł, nie biorąc pod uwagę czynnika kursowego, który jest niewiadomy i który może wpływać na zmiany, ruchy w dół bądź w górę ceny litra paliwa.
A te wzrosty, które w ostatnich tygodniach odnotowano, one już wyraźnie odbiją się na przykład na, nie wiem, wzroście cen choćby jedzenia, doktor Jarosław Oczki?
Na pewno. Ceny paliw, po pierwsze, już cena paliw płynnych jest zawarta w kosztach wielu produktów, chociażby w kosztach transportu, a plus jest korelacja pomiędzy różnymi nośnikami energii, czyli jeżeli drożeje ropa, to inne nośniki energii też będą drożały, więc no, to jest, zależy też o jakiej produkcji mówimy, tak? Jakiego typu asortymencie, jak bardzo kapitałochłonna czy energochłonna jest produkcja, ale w wybranych dziedzinach gospodarki można oczekiwać, że te koszty przeniosą się na wyższe ceny, te wyższe koszty paliw płynnych.
Dużo zależy od tego.
Tutaj,
proszę dokończyć.
Pewną nadzieją jest też to, co tutaj wspomniał pan profesor, że rzeczywiście od kilku lat jest rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone opracowały technologię wydobywania ropy naftowej właśnie metodą łupkową. Z tym, że tam jest ta technologia jest rentowna od ceny ropy minimalnej około $60 za baryłkę.
50-60.
Teraz ta cena jest trochę. Teraz ta cena jest troszeczkę niższa, ale już właściwie dochodzi do tego poziomu. Także rzeczywiście widać, że zwiększenie ceny, ograniczenie tego wydobycia, tak, przez kraje OPEC i kraje, które teraz też przystąpiły do tego porozumienia, to jest aż 26 krajów, co jest też wyjątkiem. Od kilkunastu lat nie było aż tak szerokiego porozumienia. Wywrze presję na wzrost cen ropy, ale właśnie to zawsze, to ta możliwość, że Stany Zjednoczone mogą zwiększyć wydobycie z łupków, powoduje, że ta cena nadmiernie nie wzrośnie.
I to będzie taki hamulec, ceny paliwa rosną, choć jak podkreślają obserwatorzy, daleko do 6 zł za litr. Taka groźba wisiała nad nami kilka lat temu, to jakieś takie drobne pocieszenie.
Tak, ja myślę, że w tym kierunku to nie będzie podążało, także zatrzymamy się na takim sensownym poziomie. Tym bardziej, że gospodarka cały czas jednak idzie w kierunku mniej rozwiązań, mniej zasobochłonnych, a więc będziemy coraz mniej potrzebowali tutaj paliw i źródeł energii nieodnawialnej. Dlatego w dłuższej perspektywie po prostu spadnie i tak popyt na te paliwa i to będzie kompensowało nawet te ruchy cen powodowane spekulacjami i zmowami tutaj krajów po to, żeby utrzymać swoje pozycje konkurencyjne, no i oczywiście zyski, tak, z tego wydobycia ropy i gazu.
Trochę uspokajających informacji na koniec tej części audycji. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Wracamy po krótkiej przerwie i porozmawiamy między innymi o upadających firmach. Jest ich w tym roku więcej niż rok wcześniej. Czy to zjawisko powinno niepokoić, czy może jest po prostu wpisane w ryzyko działalności biznesowej? O tym za kilka minut.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
W listopadzie opublikowano informację o upadłości 73 polskich przedsiębiorstw. W tym samym miesiącu roku ubiegłego upadłość ogłosiło 57 firm. Od początku roku opublikowano informację o 728 upadłościach wobec 686 w tym samym okresie ubiegłego roku. Najwięcej upadłości odnotowano na Mazowszu. W Kujawsko-Pomorskim było to 17 upadłości więcej niż w roku poprzednim. Sprawę opisała Gazeta Pomorska. No i pytanie, czy to bardzo niepokojące zjawisko, czy może normalne tak się dzieje, bo działalność biznesowa to zawsze ryzyko, doktor Jarosław Oczki.
Pewnie bardziej bylibyśmy zadowoleni, gdyby te dane były odwrotne, gdyby tych upadających przedsiębiorstw było mniej niż w zeszłym roku. Jednak dopóki nie będzie nie będzie widać trwałego trendu w tych właśnie w tej liczbie upadających przedsiębiorstw, to bym mnie tutaj nie traktował tylko jako dużego zagrożenia. W danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących wzrostu gospodarczego widać pewne wyhamowanie wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale. Stąd wydaje się naturalne, że takich danych można było oczekiwać, tak? Bardziej niepokojące dla mnie są na przykład te dane dotyczące PKB niż dotyczące liczby upadających przedsiębiorstw. Tam chyba z tych statystyk dotyczących właśnie liczby upadłości dosyć dużo tych przedsiębiorstw upadło w branży budowlanej, która ostatnio cechowała się dosyć niską rentownością. Mówi się, że to mogło się wiązać z tym, że duże przedsiębiorstwa budowlane międzynarodowe wygrywały kontrakty, które wcześniej przejmowały firmy mniejsze i teraz te mniejsze firmy po prostu straciły zlecenia i były zmuszone ogłosić upadłość.
No i sporo mówi się o tym, że jest zastój w branży budowlanej, zastój związany z inwestycjami. Panie doktorze, jeśli inwestycje ruszą, to firmy będą się odtwarzać? Czy to tak wprost nie działa, nie jest takie proste?
Ten problem, który tutaj pan poruszył, jest chyba bardziej złożony, bo trzeba jednak spojrzeć nie na ilość firm, które upadają, tylko na to, w jakich branżach, w jakich dziedzinach one upadają i jaka jest skala eliminacji zdolności produkcyjnych gospodarki regionalnej czy krajowej i co pociąga za sobą w skutkach spadek zatrudnienia. Tutaj z tego komunikatu praktycznie nic nie wiemy. Generalnie w gospodarce kapitalistycznej procesy są naprzemienne. Jedne firmy upadają, inne powstają. Lepiej dla gospodarki, kiedy upadają te w dziedzinach reliktowych, tych, które powinny stopniowo być eliminowane z rynku, a w tym samym czasie powstają miejsca pracy w tych dziedzinach nowoczesnych, które są nośnikami postępu technicznego i przemian gospodarczych. W związku z tym tego nie wiemy. Ale jeśli popatrzymy na zdolności produkcyjne i tutaj znowu trochę pocieszenia, to w 2016 roku, w trzecim kwartale, one były w większości firm optymalnie wykorzystywane w granicach 80%. Niewielka ilość firm skarżyła się na małe bądź za duże wykorzystanie tych zdolności produkcyjnych. W związku z tym z perspektywy tych argumentów wydaje się, że to jest jakiś ruch nieznaczący. Dotyczy, tak tutaj podzielam zdanie pana doktora, raczej sektora budowlanego i przejmowania tych zleceń przez firmy zagraniczne i kłopotów tego sektora, ale znowu w tych obszarach mikro i małych firm, bo jeśli spojrzymy na podział na mikro, małe, średnie i duże, to zupełnie inaczej wygląda. W tych dużych i średnich firmach zdolności produkcyjne są wykorzystywane i aktywność gospodarcza jest na poziomie wystarczającym.
Od nowego roku wchodzą w życie spore zmiany w zatrudnianiu na umowę zlecenie. Jeszcze przez chwilę o tym porozmawiajmy. No, będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa 13 zł za godzinę. Obowiązkowe będzie również potwierdzanie godzin pracy dla osób zatrudnianych na podstawie umów zlecenie. Zasady potwierdzania liczby przepracowanych godzin mogą być określone w umowie. W przeciwnym wypadku przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi powinien taką informację składać regularnie w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej raz w miesiącu. No i pytanie, to są zmiany, które mogą jakoś szczególnie być trudne dla przedsiębiorców? Doktor Jarosław Oczki.
Na pewno będzie to pewne utrudnienie dla przedsiębiorców, szczególnie ta ewidencja godzin. Trudno wskazać tutaj jakąś możliwość weryfikacji takiej ewidencji. Tym będzie się zajmowała Państwowa Inspekcja Pracy, ale właściwie można sobie wyobrazić sytuację, że właśnie prób ominięcia tej minimalnej, tego minimalnego wynagrodzenia. Część przedsiębiorców narzeka, że to minimalne wynagrodzenie jest ustawione zbyt wysoko. Obecnie te stawki są w niektórych regionach Polski dla niektórych bardzo prostych prac niższe. W związku z tym nie jest sobie trudno wyobrazić sytuację, że w ewidencji przedsiębiorca umówi się z pracownikiem, że wykaże 60 godzin, 30 godzin za 13 zł na przykład, a w rzeczywistości pracownik przepracuje, wykonując to zlecenie, 60 godzin, tak? Czyli ta efektywna stawka godzinowa będzie o połowę niższa. Także jeżeli te przepisy uda się jakoś egzekwować efektywnie, to poprawi być może sytuację zatrudnieniową czy wynagrodzeniową pracowników najniżej zarabiających. Chociaż też trzeba sobie powiedzieć, że to nie dotyczy tylko pracowników najniżej zarabiających, ponieważ większość umów zlecenie to są umowy na pracę dodatkową, czyli osoby, które już są być może na etacie albo mają już inną umowę zlecenie, biorą kolejną umowę. Także tutaj na pewno to będzie dla przedsiębiorców dodatkowa formalność, dodatkowa papierologia. Tutaj też jest problem może wystąpić z tym komplikacja, że to wynagrodzenie trzeba będzie miesięcznie wypłacać, te godziny trzeba będzie rozliczać, także tutaj no kwestia, na ile to będzie, ta ewidencja będzie wiarygodna i na pewno trzeba będzie poświęcić na to dodatkowy czas.
Zmiany mają z pewnością pomóc pracownikom, natomiast pewnie też zachęcić pracodawców do stosowania normalnych umów o pracę. Może być taki efekt? Czy raczej przedsiębiorcy będą starali się obchodzić ten system?
Znając praktykę i doświadczenie naszej gospodarki, będą próbowali to w jakiś sposób obejść, a z drugiej strony skuteczność egzekwowania tego od strony aparatu kontrolnego jest wątpliwa, patrząc na to, jak do tej pory działały inspekcje pracy, no to można powiedzieć dodatkowe czynności, które będą miały wykonywać przy utrzymaniu stanu zatrudnienia będą powodowały komplikacje. Po prostu nie w stanie będą te urzędy wywiązać się z tych obowiązków w sposób należyty. I tutaj podzielam też zdanie pana doktora. I to może być po prostu taki martwy, pusty strzał.
Istnieje też zagrożenie, że wzrośnie bezrobocie. Czy przez to, że jednak brakuje rąk do pracy, to takiej obawy nie ma? Bo pracodawcy mówili, że te większe obciążenia różne w różnych regionach, niesprawiedliwe, mogą wpłynąć
na poziom dokładnie, dlatego że jedną z barier, którą podnoszą przedsiębiorcy w ostatnich miesiącach, jest brak wysoko wykwalifikowanej kadry. W związku z tym ten element będzie zapewnie podnosił stawkę płacy, prawda? No bo jeżeli mamy ograniczoną tutaj podaż, no to przy dużym popycie musi to powodować wzrost płacy, stawki godzinowej, a więc to będzie też efekt taki kompensacyjny. Czyli gdzieś tam w pewnym przedziale czasowym dojdzie do tych 13 zł, czy tam nawet więcej. A więc możemy się najwyżej z tym tutaj, w jakiś sposób parać się w krótkim okresie, czyli w okresie tam 3 do 6 miesięcy. Nie myślę, żeby to był efekt jakiegoś długiego oczekiwania na poprawę tej sytuacji.
Dziękuję bardzo. Te zmiany od stycznia 2017 roku. Jest jeszcze troszkę czasu, by się do nich przygotować. To był Regionalny Punkt Widzenia. Dziś wydarzenia komentowali eksperci dr habilitowany Mirosław Gajze z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziękuję bardzo. I w studiu w Toruniu dr Jarosław Oczki z UMK w Toruniu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro o 9:15.